Storybox przedstawia Robert Schmidt. Kroniki jednorożca. Polowanie. Czyta Roch Siemianowski. Prolog. Bazylikę Świętego Piotra przebudowywano wiele razy. Daleka była droga od wizji Bramantego przez projekty Rafaela aż do Michała Anioła, który na szkicach tego pierwszego oparł ostateczną wersję świątyni. Tę znaną nam dzisiaj, górującą nad wiecznym miastem. Nie tylko głoszącą wśród pielgrzymów chwałę Najwyższego, ale także powalającą na kolana niezwykłym pięknem i majestatem tych, którym wydaje się, że w Boga nigdy nie uwierzą. Podobne wrażenie odnosi pielgrzym spoglądający na symbolizujące czterech ewangelistów strzeliste, acz wciąż nieukończone wieże barcelońskiej Sagrada Familia. Bazylika ta jest tak odmienna od wyobrażenia klasycznego kościoła, że człowiek wkraczając w jej mury czuje się, jakby wstępował do zupełnie innego świata. Patrząc na niesamowite, obce wręcz kształty budowli, nawet ktoś dobrze obeznany ze sztuką architektury musi przyznać, że jego wiedza jest niczym w porównaniu z geniuszem Gaudiego. Nie brak na świecie mistycznych budowli sakralnych od wieków urzekających pięknem. I nic w tym dziwnego. Ich twórcy czynili wszystko, co w ludzkiej mocy, by dzieło było godne Boga. Mając w pamięci te cuda, trudno zrozumieć, czym kierowali się projektanci Domu Bożego, stojącego w samym sercu Białego Stoku. Betonowa bryła, przypominająca raczej halę hipermarketu aniżeli kościół, niewiele miała w sobie gotyckiej wyniosłości. Nie była też wzorem stylu modernistycznego, a już z pewnością nie wywierała należytego wrażenia na wiernych, którzy całkiem niedaleko mogli znaleźć zacisze do modłów w jednej z pereł europejskiej architektury sakralnej. Tyle, że tamten budynek zdobiły prawosławne krzyże. Wnętrze betonowej świątyni też było surowe. Białe jak oblicze śmierci, chłodne jak jej oddech. Mimo, że na dworze panował właśnie trudny do zniesienia upał. Masywne drzwi zamknęły się za wchodzącym z głuchym łomotem. Lecz nikt z obecnych nie odwrócił głowy. Przebrzmiały już akordy organów, za chwilę miało rozpocząć się kazanie. Kapłan wspinał się właśnie po stopniach niewysokiej ambony. Jedno jest królestwo w niebiesiech, powiedział ubrany na biało mężczyzna o długich, siwych włosach i przeraźliwie szczupłej twarzy, wchodząc między ostatnie rzędy pustych ławek. Czyż nie tak mówi Biblia? Wierni, jak na komendę, zwrócili się ku idącemu środkiem nawy przybyszowi. Otwierający Pismo Święte kapłan zamarł z uniesioną do błogosławieństwa ręką, patrząc z nieskrywanym zaskoczeniem na zbliżającą się do ambony postać. W absolutnej ciszy każde zetknięcie podkutych obcasów z imitacją marmuru na posadzce brzmiało w uszach zgromadzonych niczym uderzenie kowalskiego młota. Dlaczego więc, miast wspólnie głosić chwałę Zbawiciela, rozłupujecie wciąż Królestwo Chrystusowe na kolejne, niewiele różniące się od siebie odłamki? Zapytał przybysz, a głos miał mocny, donośny, choć zarazem bardzo spokojny. Zgromadzeni w świątyni widzieli go teraz lepiej. Orli wydatny nos, zrytą zmarszczkami wychudłą twarz, pokryte dwudniowym, ale rzadkim zarostem zapadłe policzki. I oczy, niesamowite, lśniące i tak niebieskie jak królestwo, o którym mówił. Mężczyzna zatrzymał się przy pierwszych ławach. Przyklęknął ostrożnie na jedno kolano i przeżegnał się zamaszyście, pochylając głęboko głowę. Dla srebrników to czynicie, jak Judasz? Zadał kolejne pytanie, powstając z ironicznym uśmiechem na szerokich ustach. A może dla złudnej władzy? O kim mowa? Wyjąkał zaskoczony proboszcz. W jego głosie dało się wyczuć niepewność i zbyt twardy jak na te strony akcent. O ludziach, którzy przybijają do wrót świątyń karteluszki ze swoimi prawami. Odparł nieznajomy. O przepełnionych grzechem pychy sługach bożych, buntujących się przeciw władzy innych, nie mniej godnych pogardy kapłanów. O chciwych wyznawcach bożka Mamony, opływających w luksusy pośrodku morza biedy. O fałszywych autorytetach moralnych, wyprowadzających swoimi postępkami wiernych ze świątyń. No, tych wszystkich, którzy zwą siebie protestantami, prawosławnymi, katolikami, choć tak naprawdę jako dzieci tego samego Boga zwać się powinni jedynie chrześcijanami. Mówiąc te słowa, nie patrzył na Ambonę. Przyglądał się za to uważnie siedzącym wokół niego ludziom. Wierni bali się spojrzeć mu prosto w twarz, ale gdy odwracał wzrok, śledziły go dziesiątki par oczu. Czuł te spojrzenia na plecach, palące, pełne lęku, ale jeszcze nie nienawistne. Synu, dlaczego przeszkadzasz w odprawianiu nabożeństwa? Tym razem pytanie z Ambony padło ostrzejszym tonem. Za kogo się uważasz? Ktoś zakasłał w jednej z ostatnich ław po prawej. Ktoś inny natychmiast uciszył go przeciągłym syknięciem. Wiesz, kim jestem. Jako i wy. Mężczyzna zatoczył koło, rozłożonymi rękami wskazując na ławy. Choć nie chcecie w to jeszcze uwierzyć. Bluźnisz! Krzyknął ksiądz, opierając się dłońmi o rzeźbioną balustradę. Otwarta Biblia, popchnięta jego wydatnym brzuchem, zsunęła się z podpory i szeleszcząc kartami poleciała wprost w wyciągnięte dłonie mężczyzny w bieli. Ja, bluźnie? Przybysz roześmiał się i delikatnie wyprostował zagięte stronnice. Nie masz prawa! Zaczął proboszcz, lecz nie dokończył. Zatrzaśnięta z hukiem święta księga nie tyle zagłuszyła jego słowa, ile wcisnęła mu je z powrotem do krtani. Głos przybysza wydawał się teraz niemal szeptem, ale nie było w kościele osoby, która by nie drgnęła, gdy rozległy się wypowiedziane z wyraźną pogardą słowa: a jakie ty masz prawo do bycia pasterzem tej trzody, po tym, co stało się w Krzydlicach, Morągu, Piasecznie, Stalowej Woli? Czy twoje owieczki wiedzą, dlaczego opuszczałeś tamte parafie nocą, po kryjomu, nierzadko w asyście ochrony? Nalana twarz duchownego spurpurowiała, zsiniała niemal. Oczy przez chwilę wyrażały bezgraniczne przerażenie, ale zaraz górę wzięła nienawiść. Kąciki ust zadrgały nerwowo. Mierzyli się wzrokiem, kapłan i nieznajomy. Ty urbanowa komunistyczna gnido! Wysyczał wreszcie ksiądz, a jego twarz pojaśniała. Tak, już wszystko rozumiem. On cię tu nasłał. Najpierw kłamliwie opisał, a teraz ten, który mnie przysyła. Odpowiedział spokojnie mężczyzna w bieli, przyciskając Biblię do piersi. Nie ma nic wspólnego z wymienionym przez ciebie człowiekiem. Już ja doskonale wiem, skąd przychodzisz i kto ci płaci. Proboszcz wycelował palec w smutno się uśmiechającego mężczyznę. Ale mnie tak łatwo nie przestraszysz, komuchu. Solą w oku wam stoimy, bo ludzi nie dajemy ogłupiać i ograbiać w biały dzień. A propos ograbiania, przerwał mu bezceremonialnie człowiek w bieli. Ta starowinka, którą namaściłeś przedwczoraj, miała całkiem sporo oszczędności w szafie. Chyba jeszcze nie zdążyłeś ich wpłacić na to konto w Arce, z którego finansujesz... Kłamca! Oszczerca! Wydarł się kapłan. Spojrzał błagalnie na swoich parafian, rozkładając ręce w papieskim geście. A wy co tak siedzicie i patrzycie, kiedy waszego proboszcza prowokatorzy poniewierają? Przybysz spojrzał z rozbawieniem na ławki, w których paru mężczyzn zaczęło się nerwowo kręcić. Trzech właśnie wstawało, zachęcanych kolejnymi wezwaniami kapłana. Siwy wskazał palcem najbliższego z nich. Ubrany w wyświechtany śliwkowy garnitur, pamiętający zapewne wczesnego Gierka, był niższy od niego o głowę i znacznie grubszy. A kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem, powiedział, patrząc prosto w zmrużone, zimne oczy w kolorze stali. Na wysokim czole wskazanego mężczyzny, mimo chłodu panującego w świątyni, pojawiły się krople potu. Spływały szybko, niknąc w krzaczastych brwiach. Pobijesz mnie w Łodziu jak tę kobiecinę w zeszły piątek, która nie mogła oddać pożyczonych na leki pieniędzy? Skatujesz mnie jak ją za marne 200 złotych? A może pogrozisz mi kozikiem, który wciąż nosisz w kieszeni? Tym samym, którym pociąłeś twarz Jadźki od sobolaków? Pamiętasz ją na pewno. Może i minęło 30 lat od tamtej chwili. Ale przecież to była twoja pierwsza poważna robota, panie wsiowy gangster. Nie lubisz, kiedy chłopcy Rogala na ciebie tak mówią. Nie lubisz, ale musisz słuchać za każdym razem, kiedy idziesz po swoje srebrniki. Mężczyzna w śliwkowym garniturze zadrżał, słysząc te słowa, potem spojrzał niepewnie w twarz siedzącej obok niego kobiety. Wymalowane wszystkimi odcieniami fioletu, okrągłe z przerażenia oczy, mówiły same za siebie. Do tej pory Włodzimierz Praszka był dla ich właścicielki kochającym, może tylko nieco zbyt surowym mężem, taksówkarzem z zamiłowania i zawodu. Nie wiedziała o dodatkowych zajęciach ani o wielu innych sprawach domorosłego egzekutora długów pobliskiego Lombardu. Jednakże o starym nożu, noszonym podobno dla samoobrony, musiała wiedzieć. Pociągnęła osłupiałego męża za rękaw, a on z otwartymi ustami i wybałuszonymi oczami klapnął ociężale na tyłek, skupiając na sobie spojrzenia najbliżej siedzących.